Na podstawie jej książki powstał film, a jej nazwisko wymieniane jest w wielu językach.
Jewish teacher and psychologist Lena Kuchler-Zilberman.
Lena Kuchler-Zilberman.
Lena Kuchler-Zilberman. Lena, ela nasceu no interior da Polônia e ela estudou na Cracóvia.
Polska opowieść o Lenie Kichler miała swój początek w Nowym Targu.
Survivor of the Holocaust, Janet Applefield. We're going to allow Janet to tell her story.
I lived with my mother.
Zaprosiłam ją, Janet Singer Applefield. Było takie pierwsze publiczne spotkanie z ocalałą po ponad 70 latach po zagładzie. I tuż przed tym spotkaniem pamiętam, że zapytała mnie Karolina, czy ja mogę powiedzieć o wszystkim. Janet, kto jak nie ty?
By the way, my name was not Janet. My birth name was Gustava. And my nickname was Gigia, which means baby.
Ona miała taką przygotowaną prezentację, którą ja tłumaczyłam. Powiedziała o tym, że była dzieckiem w sierocińcu żydowskim Zakopanem, który był atakowany po wojnie. Widziałam, jak trudne to było do przyjęcia dla osób tam zgromadzonych, ale nikt nie ważył się tego zanegować. To było jej doświadczenie i historia. Stwierdziłam, że to jest jakiś klucz do pamięci, niepamięci lokalnej. Idąc tropem tej opowieści Janet, zaczęłam szukać.
To celebrate International Women's Day, I would like to honor Lena Kuchler-Zilberman. Lena took over 60 orphan Jewish children after the war ended and gave us the gift of a new beginning.
Lena Kichler, to się powoli przede mną odsłaniało.
Karolina Panc z Polskiej Akademii Nauk, doktor socjologii, członkini Centrum Badań nad Zagładą Żydów i sieci Forum Dialogu, na Podhalu zamieszkała w 2005 roku.
Znalazłam dokumenty, nawet list pisany tuż przed ucieczką z sierocińca w Zakopanem, który Lena napisała o drugiej w nocy w marcu 1946 roku, tylko podpisała go jako Leontyna Relicz. I dowiedziałam się potem w Żydowskim Instytucie Historycznym, że oni wiedzieli o tym, że w Izraelu jest osoba taka jak Lena Kichler, która opowiada o ucieczce, opowiada o swojej historii, z tym, że nie byli w stanie powiązać tej osoby z Leontyną Relicz. To było nazwisko, które Lena przyjęła w czasie wojny na tak zwanych aryjskich papierach. Tymi aryjskimi papierami posługiwała się również po wojnie.
Kupiłam jej książkę po angielsku My 100 Children i przeczytałam jej historię.
Magdalena Smoczyńska, psycholożka i językoznawczyni, emerytowana profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki jej badaniom Shalom Koraj, podopieczny Leny Kichler, odnalazł rodzinę w Stanach Zjednoczonych. Pisały o tym największe agencje informacyjne.
Nawiązałam kontakt z Karoliną, która mi udostępniła cały szereg różnych materiałów. Im dalej w las, tym ja ją bardziej wielbię i podziwiam. To jest bardzo bliska mi osoba. I stwierdziłam, że trzeba napisać biografię.
Na stronie Voices of the Holocaust można znaleźć nagranie wywiadu z Leną Kichler.
Wracałam do domu o 6 wieczorem. Napadło na mnie dwóch osobników z rewolwerem. Zabrali mi wtedy 12 000 złotych.
Odkryłam dokumenty dotyczące napaści na Leontynę Relicz, czyli Lenę Kichler w samym Zakopanem, kiedy ona została pobita. Takim kluczowym dla mnie, absolutnie kluczowym źródłem były wywiady nagrane w 1947 roku przez Dawida Bodera, już we Francji, z Leną, Liną Stumachin z Zakopanego, która pracowała razem z nią w tym sierocińcu, kilkorgiem dzieci, które były w Zakopanem.
Also Fräulein Kichler, wollen Sie uns wieder sagen, wie heißen Sie?
Mając tamte relacje z 1947 roku, ja mogłam krok po kroku odnajdywać te rzeczy, o których oni wspominali w innych źródłach.
To jest taki projekt mój osobisty. Usiłuję dowiedzieć się jak najwięcej o losach dzieci żydowskich, które znalazły się po wojnie w dwóch sierocińcach takich sanatoryjnych, leczniczych, które założono w lecie 1945 roku w Rabce i w Zakopanem.
Kiedy zostałam sama, bez rodziny, bez jakichkolwiek obowiązków, a sama nie miałam wielkich potrzeb, postanowiłam pracować naukowo.
Jest dla mnie taką współczesną świętą. Osobą, która dokonała rzeczy absolutnie niemożliwych.
12 stycznia wojska marszałka Koniewa przeszły do generalnej ofensywy, a w tydzień później Kraków święcił wyzwolenie spod niemieckiej okupacji.
Znalazła się w Krakowie w 1945 roku. Żydzi, którzy na przykład przyjeżdżali na dworzec albo przychodzili piechotą, dowiadywali się: długa 38, tu trzeba iść, tu jest Komitet Żydowski. Ten Komitet Żydowski to była garstka ocaleńców, którzy zajmowali się pozostałymi ocalałymi.
Nienawistna flaga kiślerowska spadła na bruk krakowskiego rynku. Tysiące rąk rozdarło na strzępy symbol niemieckiego panowania nad prastarą stolicą królów polskich.
Pierwsza rzecz, którą zrobiła, to przyjechała do Wieliczki. Na Górnym Rynku oni mieli mieszkanie. To była biedna rodzina, krawiec, sklepikarz. To było mieszkanie wynajmowane, to nie było mieszkanie jej własne. I ona szukała swojej siostry Feli. One się ukrywały obie w okolicach Warszawy. Fela była od niej 9 lat młodsza. Miała z nią kontakt jeszcze przed powstaniem warszawskim. Liczyła na to, że z nią swoje życie odbuduje. Ojciec został zamordowany w Wieliczce, kiedy one tam były. Matka umarła wcześniej. Bracia uciekli do Lwowa, potem do Rosji. Były otwarte drzwi do ich mieszkania. Ale to opisuje, że pchnęła te drzwi. No wszystko było tak, jak było. Piec, wiadro z węglem, półka z książkami, gdzie były, zdaje się, książki jej do filozofii. Z pokoju w głębi wyszedł człowiek o wilczych oczach, jak powiedziała, i zrzucił ją ze schodów. No i leżała taka zakrwawiona tam. I wreszcie jakoś stamtąd zwlekła, przyjechała do Krakowa. I w Krakowie natrafiła na swojego najstarszego brata, Nesanela. Nesanel był komunistą przed wojną już. On jako komunista się zgłosił do Armii Czerwonej. Nesanel ma mieszkanie, utrwala władzę ludową. On jest odpowiedzialny za tworzenie cenzury, kontrolująca korespondencję. I on ją tam umieszcza, w tym mieszkaniu. I ona się zajmuje szukaniem tej Feli. Żydzi, którzy ocaleli, oni szalenie szukali, żeby być z kimś. Fela została zamordowana przez Niemców wskutek tego, że mieszkała już po powstaniu warszawskim u jakiegoś człowieka, wynajmowała kąt do spania. I to był pijak, który potrzebował na wódkę i on gdzieś tydzień przed wyzwoleniem poszedł i zgłosił ją Niemcom i dostał czy 2 kilo cukru, czy tą wódkę i ona została zamordowana dosłownie w ostatniej chwili, także ona się kompletnie załamuje wtedy.
Piorunujące uderzenie Czerwonej Armii złamało wszystkie rachuby Niemców. Kraków jest wolny i niezniszczony. Ocalały dzielnice mieszkalne, relikwie historyczne i zabytki architektury. Niemcy nie zdążyli wysadzić w powietrze Wawelu.
Powojenny Kraków to wielki punkt tranzytowy.
Warszawa nie istnieje, tak? Jest w gruzach. Ci ludzie wracają z obozów koncentracyjnych na terenie Niemiec przez Czechosłowację. Lądują w Krakowie, pierwsze większe miasto. Jedynym miejscem, gdzie mogły znaleźć jakąś przystań, schronienie, to był ten komitet na Długiej 38. To też był budynek w jakiś sposób wywalczony.
Komitet Żydowski nie rozporządzał prawie żadnymi środkami materialnymi, a oblegany był codziennie przez całe masy. Co można było dla tych ludzi zrobić? Zaledwie zupkę im dać. I ci ludzie przeklinali nas wszystkich, a myśmy naprawdę nie mieli im co dać. Rząd jeszcze wtedy w Polsce nie pracował.
Taki leitmotiv we wszystkich relacjach tych tuż powojennych dotyczących Krakowa. Głód, ziąb i taka niepewność jutra.
Nad grobem nieznanego żołnierza. Zmiana warty. Pierwsze po przeszło 5 lata. Zgiełk wojny oddala się od Krakowa. Wyzwolenie kroczy na zachód.
Tysiące osób rejestrują się. Najbardziej chorzy zostają w izbie chorych, ale zostają tam też dzieci, które są podrzucane przez chrześcijan, którzy ich ukrywali w czasie wojny.
Dane dynamicznie się zmieniały, ale przyjmuje się, że w 1945 lub 1946 roku w Krakowie było około 6,5 tysiąca Żydów, choć były miesiące, że przebywało tu nawet 20 tysięcy.
Jest taka relacja, Gusty Tiber była pielęgniarką krakowską, współpracowała z doktorem Aleksandrowiczem i ona opisuje stan dzieci, które były pod ich opieką. Nie umiały chodzić, mówić, nie umiały spać w łóżku, często miały problemy ze wzrokiem, emocjonalnie totalnie zaburzone. To były często dzieci, które spędziły te okupacje ukryte w schowkach, w szafach, w stodołach. Na długą 38 trafił chociażby Jerzy Cyns, przechowany w czasie tej akcji przeciwko dzieciom w Płaszowie, schowany w bieliźnie niemieckich żołnierzy. Tatuowano go 3-krotnie. On miał wtedy kilka lat. Miał gruźlicę kości. Kiedy wrócił do Krakowa, pierwsze tygodnie spędził w szpitalu.
Die Urdeutsche Stadt Krakau przestał istnieć. Wolność wróciła na prastare ulice piastowskiej stolicy.
I przychodzi ktoś i mówi, żeby ona się zgłosiła do profesora Schumana, bo uniwersytet się organizuje z powrotem, wszystko się otwiera. I ona idzie do Schumana i ona mu mówi, co się stało. On ją wtedy przytula, ściska i mówi, że nic się nie dało zrobić już z tym, co się stało. No ale my tu musimy wszystko odtwarzać, bo tu jest zniszczone, musimy dla dzieci pracować i że może ona by wróciła do pracy naukowej, bo ona w ogóle była bardzo dobrą studentką i ona miała robić doktorat, tylko niestety tego doktoratu nie mogła robić, ponieważ miała w jakimś sensie na utrzymaniu męża darmozjada i też musiała pomagać rodzinie. Dał jej temat o rozwoju pojęć przestrzennych u dzieci. Rzuciła się w to po prostu, ile się dało, siedziała w tych przedszkolach, czyli gdzieś od marca do maja 45. Ona zebrała już duży materiał.
Kraków jest pijany wolnością. Wiec narodowy staje się żywiołową manifestacją uczuć patriotycznych Krakowa.
Mieszkała na końcu alej, czyli do miasta droga jej najbliższa prowadziła przez długo. Ona tej długiej unikała. Stały jakieś tłumy ludzi w pasiakach, jakieś węgierskie Żydówki, które wróciły po Marszu Śmierci. Stały tam w długiej kolejce, żeby dostać kawałek chleba, koc i jakiś papier, że mogą dalej jechać. I ona się czuła winna, że nie była w obozie, że się ukrywała i się ukryła. Ona tam wchodzi na podwórko, tam się ludzie kłębią, a to awantury jakieś. Na drzewach wiszą listy z obozów, sprawdzają, szukają się. To jest miejsce, gdzie można szukać. Małe dzieci siedzą na bruku, jeden chłopczyk płacze, że go noga boli, malutki jakiś. I właściwie ludzie depczą po tych dzieciach. A co te dzieci? A to z jakiegoś klasztoru przywieźli i wyładowali te dzieci. Ona bierze to dziecko na rękę, tamte inne, idzie do jakiejś takiej sali, gdzie jest wydawanie obiadu. Jakaś kobieta wrzeszczy potwornie na te dzieci. Ona coś próbuje do tych dzieci przemówić, one w ogóle nie słuchają. Biegiem ruszyła w kierunku tego mieszkania brata. Splądrowała całą spiżarnię, do walizki wrzuciła wszystko, co tam znalazła. I z tą walizką w ręku biegiem przyleciała z powrotem. I to jest moment taki przełomowy, który pamiętają dzieci, który pamięta ona. Że ona mówi wtedy z tą walizką, stanęłam po środku, zaklaskałam w ręce i powiedziałam, dzieci, tu są dla was kromki. Każdy sobie może wziąć kromkę, a jak ładnie zje, to dostanie jeszcze coś na deser i może sobie wybrać, co będzie chciał. I ona mówi, i wiedziałam, że te dzieci nigdy, za pamięci swojej, nigdy nie mogły niczego wybrać. Zrobiła się cisza i dla nich, w ich wspomnieniach, jako dorosłych ludzi, to był moment, kiedy ktoś się nimi zajął i ona została symbolicznie, ale w dużym stopniu nawet naprawdę dla wielu z nich, ich matką.
Przyszli do mnie z Komitetu Żydowskiego z prośbą, ażeby się zająć dziećmi.
Z dokumentów wynika, że oni już wcześniej starali się w Rabce i w Zakopanem o wynajęcie jakichś domów, żeby te dzieci umieścić, tyle tylko, że nikt im nie chciał wynająć, bo Żydzi.
Później na przykład te osoby ukrywające te dzieci szantażowały członków komitetu, przesiadując w korytarzach z tymi dziećmi i mówiąc, że oddadzą je tylko, jeśli zostanie im zwrócone to, co zainwestowali w czasie wojny, jedzenie i utrzymanie. Często dochodziło do jakichś dantejskich scen. I Lena jest tym, co widzi, przerażona. Twierdziła, że w oczach tych dzieci zobaczyła swoją córkę i postanowiła, że coś musi z tym zrobić.
Janka Warszawska zgłosiła się tam po przejściu Marszu Śmierci i tak dalej. Powiedziała Lenie Kichler, że ma 3 lata mniej. Jej siostra też, że ma 3 lata mniej, bo one by były już nastolatkami, które by się nie mieściły do opieki. A ona przez całą okupację szmuglowała, żeby utrzymać 11-osobową rodzinę razem z inną z sióstr. I ona była absolutnie wyczerpana życiem, brakiem dzieciństwa. Ona wreszcie chciała, żeby ktoś się nią zajął.
Postanowiłam im tylko ten dom dziecka zorganizować. To znaczy pracować przez wakacje, przez lipiec i sierpień, a we wrześniu wrócić do mojej pracy naukowej na uniwersytecie. Te dzieci były tak wygłodzone, tak zatrwawione, tak zaniedbane moralnie i fizycznie, intelektualnie, że naprawdę ogromna praca stanęła przed nami.
Ona się zajęła koncepcją tych domów, w sensie co tam ma być, że te dzieci muszą być w miejscu, które jest czyste, jasne, gdzie chleb ma leżeć na stole i jak one ten chleb właściwie ukradną, schowają, bo to robiły, to ma być następny, ma być nowy. Ona to nazywa bezpieczeństwo chleba. I dla tych dzieci, jak ja z nimi rozmawiam, bo ja dotarłam do chyba 50 tych dzieci w czasie tych 8 lat, kiedy ich szukałam, one teraz mają między 80 a 95 lat, to niezależnie od tego, że w tych obydwu sierocińcach spotkali się z fizyczną agresją, zbrojną, wrogością, to dla nich to wspomnienie jest wspomnieniem absolutnie sielankowym. Była ta przyroda, Tatry, jakieś wycieczki i ten dom, w którym są zaopiekowani, gdzie jest cały personel, który się nimi zajmuje. Ta Lena, która jest matką taką, która je rozumie. Wszyscy mówią, że ona nigdy na nikogo nie krzyczała. Część nastolatków to byli po prostu bandyci młodociani. Przecież oni przeżyli kłamiąc, kradnąc.
Zwróciła się do półświatka żydowskich handlarzy walutą spod sukiennic, którzy ostatecznie pomogli finansowo na tyle, że możliwe było uruchomienie tych domów żydowskich dla dzieci na Podhalu. Jednym z argumentów podawanych przez ten wojewódzki komitet żydowski było to, że chrześcijańscy lekarze w Krakowie odmawiali leczenia dzieci żydowskich.
To była możliwość zatrudnienia za też niewielkie pieniądze, ale zawsze. I mówił, ja będę krawcową, ja będę gotować, ja będę magazynierką, tylko żebym nie musiała z dziećmi. I ona robiła taki casting wśród tych powracających z obozów niemieckich. Szukała osób o pewnym typie osobowości, wrażliwości, z którymi się mogła dogadać i które przyjęły zaproponowany przez nią taki deal, który ona zrobiła też dla siebie.
Powiedziałam im, że jeśli nie mają swoich własnych dzieci, ażeby te dzieci przegarnąć do serca, ażebyśmy się stały prawdziwymi matkami tych dzieci, poświęćmy się dla tych dzieci, to będzie cel naszego życia.
One w niej zobaczyły matkę, ona się poczuła ich matką. To już potem ona nie mogła się z tego w ogóle wyplątać, już w ogóle nie było mowy o tych doktoratach. Ona po prostu wiedziała, że ona musi być z nimi i ona stworzyła rodzinę.
No jedziemy dawną ulicą Kochanowskiego. Dzisiaj to ulica Podhalańska pod numer 47.
Rabka przed wojną miała opinię żydowskiego uzdrowiska.
Fundacji Marii Wilhelma Franklów. I tutaj mieściła się żydowska kolonia dla dziatwy z ubogich rodzin żydowskich.
Narcyz Listkowski, Michał Rapta i Grzegorz Moskal to pomysłodawcy i organizatorzy spacerów pamięci w Rabce. Chcą przypominać mieszkańcom uzdrowiska o żydowskich sąsiadach.
No teraz to tutaj nic nie ma, nie? Ale tutaj mamy zdjęcie, jak się dzieci bawią, nie? W tym placu.
W Rabce było multum pensjonatów żydowskich, willi. Jednak wiele z tych budynków było pozajmowanych przez armię sowiecką albo miało nowych lokatorów. Kwestie własności w tym okresie tuż powojennym są niesamowicie skomplikowane i naprawdę bardzo dużo zależało od takiej dobrej woli bądź złej woli miejscowych władz.
Przejdziemy jeszcze koło placu Kołozdrojowej, żeby pokazać miejsce, gdzie Żydzi byli 30 sierpnia poddani właśnie ostatniej selekcji na tym placu i stąd wyruszyli w swoją ostatnią podróż do Bełsca. Po tej selekcji dokonano egzekucji w lasku za willą Tereska. To właśnie według Karoliny Panc, dr Karoliny Panc, tam zostało zamordowane między 40 a 60 osób tego dnia. Zostali nieliczni, którzy ukrywali się.
Trzy budynki znajdowały się w odległości, nie wiem, 100-150 metrów od katowni Żydów rabczańskich, w ogóle Żydów Podhala, czyli szkoły policji SS i SD w Rabce, w tak zwanej willi Tereska.
Pokazują mi miejsca, obok których przechodziły dzieci w 1945 roku.
W 1945 roku dr Zdzisław Olszewski opowiada, że ogrodził te wielotysięczne mogiły bohaterów drutem kolczastym przed bydłem, które pasło się tutaj po prostu w pobliżu.
Bo to jesteśmy w zasadzie w środku lasu.
Tak. No i te wszystkie płyty to są groby. Nie wiemy o innych miejscach, które na pewno są w lasku.
Te dzieci, idąc ulicą do góry z centrum miejscowości, mijały plac apelowy i wielkie schody, tak zwane schody Rosenbauma, zrobione z macew, nagrobków żydowskich. Osoby szukające miejsca dla tych domów zgłosiły się do Urzędu Wojewódzkiego. Urząd Wojewódzki zgłosił się do starosty, a starosta do wójta w Rabce, że należy coś zrobić z tymi krowami wypasanymi na grobach masowych, leżących tuż przy tych willach, na tyłach willi Tereska. To jest maj 1945 roku, te wszystkie pisma dotyczące grobów, czyli od ostatnich egzekucji, które tam miały miejsce, minęły 2 lata. Odpowiedź wójta jest taka, że grobami zajmą się osoby z kolonii żydowskiej w Rabce. Prawdopodobnie miał na myśli personel i dzieci z tych domów dziecka.
Dwunastego sierpnia to było dzień po pogromie krakowskim. W nocy była napaść. Licealiści polscy z prywatnego gimnazjum Wieczorkowskiego. To byli też harcerze.
To byli synowie miejscowych elit. I na początku zatrzymywałam się bardziej na ich nauczycielach, czyli Edmundzie Chodaku i księdzu Józefie Hojole. Ksiądz Hojoł był szefem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Przewodniczył też harcerzom rabczańskim. To byli harcerze wywodzący się tak z tak zwanej żółtej dwójki. To, co odkryłam później już, i ksiądz Hojoł, i Edmund Chodak byli członkami takiej grupy brydżowej, która spotykała się regularnie jeszcze przed wojną, w czasie wojny i po wojnie. Skupiała takich działaczy przedwojennego stronnictwa narodowego. Byli tam farmaceuci, lekarze, po wojnie komendant milicji. I kiedy czyta się na przykład teksty, które niektóre z tych osób publikowały jeszcze przed wojną w tak zwanych wiadomościach rabczańskich, to wszystko zaczyna się układać w jakąś całość. W tych wiadomościach rabczańskich już w latach 30. głoszono konieczność odrzydzenia Rabki. Chciano walczyć z takim piętnem dla nich żydowskiego uzdrowiska. Pierwszy atak, można powiedzieć, że był nieudany. Nie dogadano się co do miejsca zbiórki. Mierzysław Klępka wrzucił granat. Oddano kilka strzałów. Ten granat trafił do izolatki, gdzie była chora dziewczynka. Na szczęście nic jej się nie stało, ona spadła z łóżka.
Następny atak był tydzień później, w kolejną niedzielę.
Komitet Żydowski zwrócił się o ochronę. Jako pierwsi zareagowali żydowscy żołnierze będący w Armii Czerwonej. Wysłano też milicjantów z Powiatowej Komendy Milicji Obywatelskiej w Nowym Targu. Dzieci wiedziały, że, jak to mówił Olesia Ronowicz, nie ma dla nas swobody w Rabce. Oddalenie się od grupy, czy wyjście do lasu samotne, czy zejście do Rabki. To były też dzieci, które były w jakiś sposób przyzwyczajone do pewnej swobody. Myślę, że zwłaszcza te starsze. Trudno przyjmowały konieczność bycia w zamknięciu, odseparowaniu. Niektóre z tych dzieci były bite, chociażby jak poszły do fryzjera w Rabce. Drugi atak to był już dwugodzinny ostrzał. Gusta Tiber kazała im chować się pod łóżka. To trwało około 2 godzin.
Myśmy wtedy wszystkie dzieci wyciągnęli na korytarz i tam całą noc leżały. Organizacja polska, która walczy z rządem polskim, a walczy na barkę sierot żydowskich, strzelając do nas.
Personel próbował skontaktować się z posterunkiem milicji. Połączenie zostało przerwane. Prawdopodobnie osoby, które współpracowały też na poczcie, tego dokonały. Kilka dni później był trzeci atak, do którego już włączyli się partyzanci poakowscy. Potem dopiero niektórzy z tych osób atakujących weszły w struktury zgrupowania Błyskawica Józefa Kurasia Ognia.
Tam wpływano na ludność miejscową, sklepikarzy i tak dalej, żeby im nie sprzedawać nic do jedzenia. Więc zaopatrzenie przyjeżdżało ciężarówką z Krakowa do tej Rabki.
O tym, że chciano przepędzić Żydów z Rabki, właśnie mówili w swoich zeznaniach ksiądz Hojoł i osoby zeznające w procesie Edmunda Ochodaka i księdza Hojoła.
Zostali skazani za kontakty z antykomunistyczną partyzantką.
Kiedy patrzyłam teczka po teczce, sprawdzałam osoby, których nazwiska ustaliłam, wiedziałam, że brały udział w tym ataku, zwłaszcza tym trzecim ataku. Korzystano z pięści przeciwpancernej, mieli całą skrzynię amunicji. Atakowali, mając świadomość, że ktoś może zginąć. Sądy stalinowskie przyjęły taką wersję, że atakowano mundurowych, broniących dzieci żydowskich w tych domach. Tak jakby nie wchodząc w przyczyny, dlaczego te osoby musiały bronić tych dzieci, tak?
Dzięki temu ci atakujący mogli dostać wyższe wyroki?
Myślę, że tak.
Zapadła decyzja o przeniesieniu dzieci do Zakopanego.
Komitet Żydowski nie chciał przenosić, bo oni zainwestowali to, wszystko urządzili, dostawali pomoc amerykańską, więc stąd to było możliwe, ale dzieci były sukcesywnie stamtąd zabierane, bo była część dzieci, które miały jakąś rodzinę, ktoś miał babcię, a ktoś miał ojca, który pracował, a tu przyjechał bardziej się leczyć, prawda? Po trzecim ataku zostało 30 dzieci, takich, które już, czy 25, które już nie miały nikogo.
Polskie kroniki filmowe donoszą o sytuacji w Zakopanem w 1945 i 1946 roku.
Zakopane witało serdecznie oddziały Wojska Polskiego, które obsadziły punkty graniczne w Tatrach.
Tam wynajęto bardzo piękną willę, odrestaurowano ją, bo była zniszczona po Niemcach. Dom był obliczony na 100 dzieci.
Lena kursuje między Krakowem, Zakopanem a Warszawą, organizując środki, zasoby dla tych domów. Apeluje do milicji i UB o zabezpieczenie i to jest niesamowicie ciekawy wątek wynikający z jej relacji. Z tym, że zachowały się też inne dokumenty poświadczające, że tak faktycznie było. To znaczy konflikt, do jakiego doszło między milicjantami a UB na terenie sierocińca Leśny Gród w Zakopanem. Funkcjonariusze mieli strzelać do siebie nawzajem. I ona po prostu w tej takiej całej bezradności stwierdziła, że będzie polegać bardziej na zasobach własnych, czyli też chłopcach, którzy byli w partyzantce sowieckiej, byli ocalałymi nastolatkami. I rzeczywiście zachowały się zdjęcia chłopców z bronią w ręku.
Ja sama dostałam zezwolenie na broń, umiałam się obchodzić z rewolwerem, ja sama nocami czuwałam i broniłam domu. I rzeczywiście był na nas napad, który jednak odparliśmy.
Nie udało mi się ustalić żadnego nazwiska sprawców, być może jeszcze to kiedyś nastąpi. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to też taka ogólna atmosfera w Zakopanem, panująca wokół dzieci w Leśnym Grodzie.
W Zakopanem sądzeni byli przywódcy nowego germańskiego szczepu, Goralen Folku.
Współpracowali oni z Niemcami w rozbijaniu jedności narodu polskiego. Tak skończyły się sny o potędze domorosłych führerów, którzy sprzedali się za niemieckie kartki żywnościowe.
Edith Zierer w takiej właśnie swojej relacji w 1947 roku mówi o tym, że te dzieci były indoktrynowane w szkole góralskiej w czasie wojny i tak naprawdę no, dzieci żydowskie w powojennym Zakopanem doświadczyły od nich olbrzymiej przemocy.
Żydowskie dzieci nie były dobrze przyjmowane w zakopiańskiej szkole.
Inspektor przyjeżdża, robi zebranie. Jakaś pani się odzywa, że my tu nie mamy miejsca na takie dzieci, bo w ogóle nie mamy warunków, a on mówi, to była nauczycielka niemieckiego, my nie mamy miejsca tutaj na nauczycieli, którzy współpracowali z Niemcami. Ze szkoły, gdzie oni byli, te małe dzieci w podstawówce, ona te dzieci zabiera. Zaręba jej pozwala zorganizować szkołę w Leśnym Grodzie. On jej daje tam jakieś etaty na nauczycieli.
Zimowa stolica Polski nie ucierpiała na skutek działań wojennych. W Zakopanem czynne są sanatoria dla rannych oficerów i żołnierzy, domy wypoczynkowe organizacji artystycznych i pensjonaty.
To nie jest tak, że ona te dzieci sama wychowywała. Ona miała cały zespół. Pojechała do Komitetu Żydowskiego pod koniec 1945 roku i tłumaczy tam, że jest niebezpiecznie, że na Podhalu ten antysemityzm jest szalenie silny i że te dzieci zagrożenie żyć.
Dziewiątego stycznia wylecieli z Warszawy do Londynu delegaci polscy na inauguracyjną sesję Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Oni już wtedy szli w kierunku takim, że dochodzili do władzy komuniści. Bundowcy też mieli koncepcję, że trzeba w Polsce odradzać to życie żydowskie. No a komuniści już zachwyceni, że teraz jest szczęśliwość powszechna. Po tej strasznej tragedii życie żydowskie rozkwitnie w tych wspaniałych warunkach. To on się Zelicki nazywał, szef wtedy tego komitetu, którego ona nie znosiła. On mówi, towarzyszko, nie była partyjna, ale towarzyszko, musicie tu stać na posterunkach. Ona mówi, a co pan mówi, na jakim posterunku, z tymi chorymi dziećmi? I ona zobaczyła, że on bardzo źle na to zareagował i się zreflektowała i pomyślała sobie, Boże, jak oni się zorientują, no, że ja stoję przy swoim, tej koncepcji, to oni mnie po prostu wyrzucą z tej pracy. Ona była pod władzami edukacyjnymi i pod władzami tego Komitetu Żydowskiego, no niby krakowskiego, ale warszawskiego też. I mówi, ja nic nie zrobię wtedy. I ja nie będę miała żadnego wpływu na to, żeby te moje dzieci ochronić. Wróciła do Zakopanego i zaczęła całą akcję typu zasłona dymna. Do nich wysłała jakieś listy, że tu już antysemityzm się uspokoił, że ona jednak będzie, że tu chce rozwijać bibliotekę, a coś tam. A sama gorączkowo w tym czasie szukała, kto jej pomoże. No tych dzieci do wywiezienia było kilkadziesiąt. Przez jedną z wychowawczyń trafiła na kobietę, która się nazywa Recha Sternbuch, to ja otworzyłam, że to ona musiała być, która była delegatką takiej organizacji Wat Hatzalah. To była organizacja finansowana przez ortodoksyjnych hasydów amerykańskich. Lenie do tych ortodoksyjnych hasydów było bardzo daleko. Ona miała poglądy niesłychanie Lena liberalne i powiedziała tej kobiecie, że no, jej dzieci nie są w ogóle religijne. Część dziewczynek, które były w klasztorach, są katoliczkami. One po prostu były przekonane, że jak nie pójdą w niedzielę do kościoła, to pójdą do piekła. Miały obrazki, medaliki, modliły się o zbawienie w katolickim niebie dla swoich zamordowanych żydowskich rodziców, a niektóre się martwiły, że jak one mogą prosić Pana Jezusa, którego przecież Żydzi zabili, żeby on ocalił ich niedobrych żydowskich rodziców, bo obrażą Pana Jezusa. Tego typu były pomysły miały te dzieci. I ona im pozwalała na to. Ona broniła tych dziewczynek katoliczek przed chłopakami. Ich to wściekało, tych chłopców. Co one robią? To jest żydowski dom dziecka. A Lena mówiła, że każdy ma prawo do swoich przekonań i że mówi, one są Żydówkami, ale w swoim czasie do tego dojdą. Wynajmowała jakąś kobietę, która je prowadzała do kościoła, te dziewczynki. I ta pani powiedziała, że każde życie żydowskie jest ważne, jest warte, to nie chodzi o religijne sprawy i że one mogą być, no, mieć swobodę religijną i że ona im zorganizuje paszporty i transport i tak dalej.
Dopiero badam społeczność żydowską Zakopanego. Na pewno w organizacji tego całego domu pomagał Adolf Stater, który był w czasie wojny szefem Judenratu w Zakopanem, ale z drugiej strony jego możliwości były niesamowicie ograniczone. Poszczególni lekarze, inspektor szkolny. To były często osoby o jakichś lewicowych poglądach. Polscy socjaliści, czy nawet jakoś związani z bardzo nieliczną grupą przedwojennych komunistów zakopiańskich.
Tam był taki chłopczyk jeden, Maniuś Kleinman, genialny zupełnie chłopczyk. I on wszystko wiedział. No i kiedyś jest w klasie, nikt nic nie wie, kto wie, nikt nie wie. Wreszcie on się zgłasza i nauczycielka na to mówi tak. A widzicie, nie wstydzicie się, że Żyd wie, a wy nie wiecie?
Dzieci nie mogły w ogóle wychodzić na ulicę. Dostawały kamieniami do głowy. Jak trzech chłopców posłałam do kina, to siedzieli za nimi inni chłopcy polscy, którzy cały czas grozili im, że im wbiją nóż w plecy. Byłam osobą znienawidzoną przez Polaków w Zakopanem, dlatego że wszędzie broniłam naszych praw.
Jest taka książka wydana w 1947 roku przez Centralną Komisję Historyczną pod tytułem Dzieci oskarżają. Maria Mariańska opisuje sytuację, że chłopiec, który mieszka w Leśnym Grodzie, załamuje się psychicznie. Przetrwał, ukrywając się u polskich chłopów. Załamuje się po tym, jak zostaje pobity, zakopany przez rówieśników. Czuje się oszukany przez wszystkich. Przecież to się miało skończyć, to piekło.
Ci młodzi ludzie, którzy tak szybko opanowali sztukę narciarską, to nowi goście Zakopanego. Uczestnicy w czasów pracowniczych.
Zorganizowanie ucieczki było logistycznym majstersztykiem.
Ona w tym celu musiała zrobić mnóstwo przygotowań, więc z jednej strony wypuszczała te różne sygnały do Warszawy i do Krakowa, że jest super, wspaniale. Z drugiej musiała te dzieci doprowadzić do maksymalnie dobrego stanu zdrowia. Też przyzwyczaić ludność okoliczną, że oni jeżdżą na wycieczki, więc ona zamawiała jakieś kuligi, oni z tymi ochroniarzami jechali. Odszedł jej lekarz, który był i wtedy ona nie mogła w Zakopanem znaleźć lekarza, bo jej wszyscy odmawiali. I znalazła wtedy jednego człowieka fantastycznego, Kazimierza Dąbrowskiego. To było po zabójstwie Oppenheima, który był toprowcem i taką postacią znaną zakopiańską. To jest takie zabójstwo, no ono jest opisane niby na tle rabunkowym, ale chyba jednak antysemickim. On powiedział, że on będzie codziennie przychodził do nich. 2 godziny chyba będzie w tym domu dziecka, jako taki lekarz zakładowy. Mówi, wcześniej bym tego nie zrobił. To jest mój kraj, ja nie mogę pozwolić, żeby takie rzeczy się działy. Ona mu nie powiedziała, że ona za chwilę ucieka. Ja byłam na jego grobie w Zakopanem i mu położyłam tam kamyczki od dzieci żydowskich i kwiaty.
Co tydzień, co parę dni stawałam przed alternatywą zamknięcia domu i tego, że dzieci się znajdą na ulicy, dlatego że nie wiedziałam w ogóle, jak przeżyjemy następny tydzień. W takich trudnościach pieniężnych byliśmy.
Lena tajnie się porozumiała swoim personelem, bo personel poza jakimiś tam sprzątaczkami i podkuchennymi, no bo to były góralki, ale reszta to było wszystko Żydzi, w większości Żydówki, żeby uciec pod pozorem wycieczki dwudniowej, że oni dostaną transport, jakąś ciężarówkę, wyjadą niby na Morskiego Oka, no ale na 2 dni, ale nie wrócą po tych 2 dniach.
Wieczorem po całodziennym szaleństwie na śniegu w Rena Kasprowym zabawa.
Pamiętam, jak długo poszukiwałam odpisu ulotki, która została podrzucona do sierocińca, od której wspominała zarówno Lena, jak i strażnik Józef Ferber. To było tuż po mordach, po zamordowaniu Józefa Oppenheima w Zakopanem, po zamordowaniu Dawida Grasgreena w Nowym Targu w lutym 1946 roku. I ostatecznie znalazłam je chyba po 2 latach poszukiwań w materiałach Urzędu Propagandy. Ta ulotka kończyła się słowami, że pragną bić, mordować Żydów i Żydzięta.
Ona zaczyna knuć w końcu 1945 roku. Termin jest wyznaczony na połowę marca 1946.
Przed ucieczką do Leny Kichler przyjechał mąż. Ich dziecko zmarło we Lwowie, zaraz po urodzeniu.
Podawał się za Niemca, on był niemieckojęzyczny i blondyn. I on się bał, że ona, która trochę wyglądała na Żydówkę, czego udowodnić się nie dało, bo to w wypadku mężczyzn łatwiejsze skutek tego, że byli obrzezani. Nie wiem, na torturach czy coś, może powiedzieć, że to jest jej mąż i wtedy go dopadną. Więc on się bał jej, się krył tam u Niemki. Ona pisze, że on chciał do niej wrócić, a ja myślę, że on mógł chcieć dostać rozwód. Dlatego, że rozwód jest orzeczony dosłownie 2-3 dni przed ucieczką. Miała do niego straszliwy uraz, straszliwy żal. I słusznie zresztą, bo to był podły gad.
Lena Kichler musiała rozdzielić dzieci.
Wszystkim dzieciom, które miały powyżej 9 lat, powiedziała pod tajemnicą i zapytała, czy chcą. 60 dzieci jedzie na tą wycieczkę, a 20 dwoje, bo są 2 listy imienne, które są, zostaje i pojedzie innym razem. Wszystkie te dzieci pod tajemnicą też się nie wygadały, nie było żadnej wpadki, to wszystko było po cichu. Te młodsze, które miały mniej niż 9, no to nie wiedziały.
To, czego dokonała ona, ale też inni opiekunowie. To jest jakiś cud z perspektywy współczesnych badań psychologicznych też.
Ta pani z tej organizacji im dostarczyła paszporty, które były na jakichś węgierskich starych Żydów. Ale mówi, nie szkodzi, bo polscy pogranicznicy są tak przekupieni, że oni ma się zgadzać liczba tych dzieci.
Wartę zdają żołnierze oddziałów ochrony pogranicza. Jak wiadomo, pełnią skrupulatną straż.
Czesi otworzyli te paszporty niestety i się okazało, że to w ogóle wszystko jest lewe, więc oni ich tam trzymali przez 1,5 dnia chyba i nie chcieli wpuścić. No wreszcie jakoś się wydostali, pojechali do Pragi, tam byli chyba z tydzień, żeby załatwić dokumenty dla dorosłych.
Ona ryzykowała niesamowicie wiele, uciekając. Myślę, że wiele osób gdzieś po cichu jej sprzyjało. Przeciwstawiła się koncepcji odbudowy życia żydowskiego. Te dzieci były skarbem całego społeczeństwa, tego ocalałego społeczeństwa polskich Żydów i tak były traktowane, a jednocześnie nikt nie potrafił im zapewnić do końca tego bezpieczeństwa i swobody.
Chciałabym dożyć tego, żeby te dzieci wyszły za mąż, żebym już miała moje własne wnuki. Nie mam swojej własnej rodziny, nie mam nikogo. Mam brata, który został w Polsce tylko, ale który ma swoją pracę ideową. On jest komunistą, a ja nie. Ja jestem sionistką. My się różnimy. Nie chciałabym się z nim już włączać.
No, są takie dzieci, które mówią, że jak nasi rodzice zginęli, to myśmy się już z tym pogodzili. Ale jak ona umarła w 1987, to świat się skończył. Lena zrobiła bardzo dużo dla tych dzieci, nie tylko, że ona je obroniła, wykarmiła, wywiozła, uratowała, ale ona zrobiła bardzo dużo, żeby zdjąć z nich część tej traumy. Ona im przywróciła dużą część niedooszacowania normalności. Ich życie bez niej byłoby inne, byłoby znacznie gorsze.
Pani Agata,
wiesz,
Oshra Schwartz i Amalia Margolin wykorzystały w swoim dokumentalnym filmie wywiad z Leną Kichler. Jej głos możemy usłyszeć dzięki publikacji w internecie.
Wyszła za mąż, została matką, urodziła jej się córka. Była w stałym kontakcie ze wszystkimi dziećmi. Dostała tytuł Matki Roku w Izraelu. To, że taka osoba mogła się podjąć tego zadania, jest jakąś niezwykłą częścią tej historii.
Zanim Lena Kichler trafiła do Izraela, spędziła 3 lata we Francji. Znowu musiała uciekać, walczyć o nowy dom i swoje dzieci. Ale to już temat na kolejną opowieść.